Otwórzcie proszę Księgę Nehemiasza, ten 6 rozdział. Mówiliśmy wczoraj o finansach i o układach, można powiedzieć, takich relacjach gospodarczych w ramach tego państwa i społeczeństwa. Dzisiaj zajmiemy się pozycją czy rolą, albo może nie tylko rolą, ale pewnym obszarem, który dotyczy przywództwa. I to już będzie nasze ostatnie spotkanie, bo i budowa się skończy, nie? Znaczy ona się skończyła, ale my przerabiamy tak, jakby trwała dziś, także proszę Czarku, przeczytaj 6 rozdział, on jest stosunkowo krótki, i kawałeczek 7-4 wersetu.
Gdy tedy do Sanballata, Tobiasza, Geszema, Araba oraz pozostałych naszych wrogów dotarła wieść, że odbudowałem mur i że nie pozostała w nim żadna wyrwa, a do tego czasu jedynie wrót nie wstawiłem do bram, przysłał do mnie Sanballat i Geszem takie wezwanie. Nurze, zejdźmy się razem na naradę w Kefirim w dolinie Ono. Lecz oni mieli złe zamiary wobec mnie. Wyprawiłem przeto do nich posłów z taką odpowiedzią. Wielkiej pracy się podjąłem i nie mogę przybyć. Po cóż by miała ustać ta praca, gdybym ją przerwał, aby przybyć do was? Wtedy oni po 4-kroć przysyłali do mnie takie samo wezwanie, a ja tak samo im odpowiadałem. Po raz 5 w ten sam sposób przysłał do mnie Sanballat swojego sługę z listem otwartym w ręku. A było w nim napisane tak. Wśród pogan rozeszła się wieść, a zwłaszcza Geszem to rozpowiada, że ty i Żydzi zamyślacie zbuntować się i dlatego odbudowujesz mur. Ty zaś zamierzasz zostać ich królem, jak głoszą te wieści, a nawet proroków ustanowiłeś, którzy mają głosić o tobie w Jeruzalemie. Jest w Judei król. Otóż wieść o tym niechybnie dotrze do króla. Przeto zejdźmy się razem na naradę. Wtedy ja wysłałem do niego taką odpowiedź. Nic z tego wszystkiego, co ty mówisz, nie zaszło, ale sam to wszystko zmyśliłeś. Wszyscy oni bowiem straszyli nas, myśląc o nas, braknie im sił do dalszej pracy i nie zostanie ona wykonana. Toteż jeszcze bardziej się do niej przyłożyłem. A gdy następnie przyszedłem do domu Szemajasza, syna Delajasza, syna Mechetabeela, a był on właśnie w natchnieniu, rzekł on do mnie: pójdźmy razem do domu Bożego, do wnętrza przybytku i zamknijmy drzwi przybytku. Nadchodzą bowiem ci, którzy cię zabiją. W nocy nadejdą, aby cię zabić. A ja odpowiedziałem: czy człowiek taki jak ja ma uciekać? Czy ktoś taki jak ja wejdzie do przybytku, aby ratować życie? Nie pójdę. Odgadłem bowiem, że to nie Bóg go wysłał, lecz że wypowiedział te wyrocznie o mnie, ponieważ Tobiasz i Sanballat przekupili go. A został przez nich przekupiony, abym ja się przeląkł i uczynił tak, a przez to popełnił grzech, i aby oni mieli podstawę do zniesławienia mnie, by mnie zhańbić. Pamiętaj, o Boże mój, o tych uczynkach Tobiasza i Sanballata, a również prorokini Noadii i pozostałych proroków, którzy chcieli mnie zastraszyć. A mur został wykończony 25 dnia miesiąca Elul w ciągu 52 dni. A gdy dowiedzieli się o tym wszyscy nasi wrogowie, zlękli się wszyscy poganie, którzy wokoło nas mieszkali, i bardzo upadli na duchu, widząc, że po myśli naszego Boga dokonane zostało to dzieło. W tym czasie wysyłało także wielu przedniejszych z Judy listy do Tobiasza, a od Tobiasza przychodziły takowe do nich. Wielu bowiem w Judzie było z nim sprzysiężonych, gdyż był on zięciem Szechaniasza, syna Aracha, a Jehochanan, jego syn, pojął za żonę córkę Meszullama, syna Berechiasza. Omawiali także o nim pogłoski w mojej obecności, jak również donosili mu moje wypowiedzi. Tobiasz zaś wysyłał listy, ażeby mnie nastraszyć. Gdy więc mur został odbudowany, kazałem wstawić wrota. Wyznaczeni też zostali odźwierni, śpiewacy i lewici. Potem postawiłem nad Jeruzalemem mego brata Hananiego oraz Hananiasza, komendanta twierdzy. Był to bowiem mąż prawy i bogobojny, jak rzadko kto. I dałem im taki rozkaz. Bram jeruzalemskich nie będzie się otwierać wcześniej, niż słońce zacznie przypiekać. Wrota zaś będzie się zamykać i zaryglowywać, póki jeszcze będzie na niebie. Należy z mieszkańców Jeruzalemu wystawiać straże, jedne na wyznaczone placówki, drugie przy własnych domach. Miasto było wprawdzie przestronne i duże, lecz ludności było w nim mało i domostwa nie były odbudowane.
Dzięki. Umówiliśmy się na mury. Mury zostały odbudowane. Oczywiście historia dalej się ciągnie. Teraz trzeba jeszcze odbudować tą indywidualną zasobność, domy i tak dalej. Trochę wczorajśmy o tym mówili. No a my skupimy się teraz na losie przywódcy. Tu widzicie praktycznie cały szósty rozdział. No to są różne pomysły wrogów. Nie? Już troszeczkę ćwiczyliśmy, bo od samego początku oni się pojawiają. Pierwsze ich pomysły to było wyśmiewanie, były drwiny, które miały też morale bardzo mocno zakłócić i zniechęcić ich do odbudowy. Dalej były kłamstwa rozpowszechniane o Nehemiaszu czy o Żydach. Tu zobaczcie, kolejna warstwa. No, był też spisek, żeby ich zaatakować fizycznie, żeby rozproszyć ich, zniszczyć ten pomysł budowlany. No to wiemy, jaka była reakcja, że tutaj działał wywiad i zostało to udaremnione, ale już pracowali w jednej ręce tam trzymając kielnię, a w drugiej włócznie, miecze i tak dalej. I zbudowali system komunikacji, że w wypadku ataku, żeby się gromadzić w tym newralgicznym miejscu. Teraz mamy kolejne porcje ataków. Zobaczcie, że są dosyć wyszukane. Nawet zobaczcie, proroków potrafili przekupić, żeby prorokowali w określony sposób, czyli ludzi, którzy mieli mówić prawdę o Bogu. No dzisiaj to by trzeba powiedzieć pastorów, nie? Czy jakichś tam przywódców w kościołach, też przekupili, żeby fałszywe proroctwa wygłaszali. Także, że tak powiem, repertuar jest dość szeroki. Chcieli też skłonić do grzechu Nehemiasza. Chcieli skłonić przywódcę do grzechu. Po co? Zauważyliście? Zobaczcie sobie, 13 werset. Aby mieli podstawę, czyli oni kłamali, ile wlezie. Ale wszystko to było nieprawdą. Owszem, tam gdzieś co głupszy to uwierzył, ale żadnego faktycznego grzechu nie mogli Nehemiaszowi przypisać. No to chcieli go wprowadzić w jakąś pułapkę, żeby on, ratując swoją skórę, złamał Boże zasady, żeby zgrzeszył, czyli żeby jego zniesławiać, wtedy już by mieli podstawę do tego zniesławiania, i żeby go zhańbić, żeby to już nie był przywódca, za którym rzeczywiście ludzie by chcieli iść, go słuchać i tak dalej. Nie? Czyli zobaczcie, dość takie spektrum tego. Możemy po kolei zobaczyć te ich działania. Widzimy w pierwszym wersecie, że to już jest praktycznie koniec odbudowy. Tu już wiadomo, że nic nie stanie na przeszkodzie, żeby dokończyć. Mury odbudowane, teraz już przygotowane bramy. Chodzi o to, żeby je tylko oprawić w jakieś zawiasy i wstawić i zatrzasnąć mury. Czyli reforma państwa zakończona. Państwo już ma granice do państwa, nie może już wróg wtargnąć na zasadzie, kiedy chce i łupić, tak jak mówiliśmy na początku, kiedy Nehemiasz dowiedział się o stanie Jerozolimy, że lud jest biedny i zhańbiony, nie? Bo okradany i poniewierany przez swoich wrogów. Czyli ten aspekt reformy państwa jest już na ukończeniu. Już te wcześniejsze różne działania wrogów, widać, że już nic nie pomogą. Tu już trzeba jakiegoś radykalnego rozwiązania, żeby rozwalić ten projekt odnowy tego państwa, tej społeczności. Wymyślili, że trzeba zabić Nehemiasza. Nie? Jak to zrobić? Trzeba go wywołać w jakiś sposób, nie? No jakoś nie chciał, choć zobaczcie, wielokrotnie wysyłano tam tych emisariuszy przeróżnych. Zobaczcie, że stawiano mu ultimatum. Albo z nami porozmawiasz, albo zawiadomimy króla, że knujesz spisek i chcesz dokonać zbrojnego buntu przeciwko niemu. Gdyby no, tak się stało, to by było udowodnione, no król pewnie wysłałby wojska i znowu zrównał Jerozolimę z ziemią. Czyli no, groźba była dość poważna. Nie? I oni, zobaczcie, wysyłając tę groźbę, mówią, spotkajmy się, pogadamy, to może nie wyślemy tego listu. Nie? Zobaczcie, jaka jest budowa tego. Oni chcą zrobić coś złego, kłamliwego, podłego i proponują rozmowy, żeby tego nie zrobić. Nie? Tu od razu, jak gdyby w tym spisku jest rozwiązanie. Nie? Znaczy rozwiązanie dla nas. Nie? Jak mamy na tego rodzaju działania złych ludzi odpowiadać. Nie? Zobaczcie, że zło jest w istocie ich działania. Oni chcą skłamać i proponują nam rozejm i kusząc nam tym, że nie skłamią. Nie? Czyli są to kłamcy i chcą z nami podpisać porozumienie. Ile będzie warte porozumienie z kłamcami? Nie? Zobaczcie, że tu jak gdyby odpowiedź jest dość łatwa. Zastosowanie, no reakcja, że z kłamcami się nie gada, nie podpisuje się porozumień, nie? Można ich co najwyżej wystrychnąć na dudka, no ale to trzeba tam no, też użyć pewnego splotu różnych okoliczności. Ale z kłamcami się nie siada do rozmów, nie? Nie siada się do negocjacji z ludźmi, którzy są zmurszali, zbutwiali w swoim charakterze swojego postępowania i swojej niemoralności. Nie? On mówi, że w ogóle ja mam poważną robotę do tego, nie będę tracił czasu na negocjacje z wami. Nie? Także z ludźmi, którzy tkwią w złu, którzy niemoralnie postępują, podpisywanie porozumień czy negocjacje są stracone od razu, bo to są niemoralni ludzie. No to oni nie mogą się moralnie zachować w ramach tego swojego porozumienia. Oni zmuszeni do pewnych działań mogą się zachowywać tak, jak od nich oczekujemy, ale nie będzie to wypływało z czystości ich charakteru. Nie? Także to warto wiedzieć, z kim się siada do stołu rozmów. I Nehemiasz powiedział, że szkoda mi czasu na gadkę z wami. I tam jeszcze dokładnie powiedział, nic z tych rzeczy, co mówicie, nie jest prawdą, kłamiecie i tak dalej. Nie? To jest ten werset 8. Nie? Nic z tego, krótko im odpowiedział, nic z tego wszystkiego, co ty mówisz, nie zaszło, ale ty sam to wszystko zmyśliłeś. To jest ten pierwszy, no jak gdyby sposób zatrzymania już tej końcowej fazy. Zobaczcie, że Nehemiasz ma taką postawę, że jak ktoś mu przeszkadza, to co on robi? Zobaczcie, werset 9. Widzicie? To jest ważna cecha przywódcy. Pamiętajcie, jeśli będziecie przez diabła, przez złych ludzi, przez swoje słabości zniechęcani, coś wam nie pójdzie, czy pójdzie źle nawet, no to waszą odpowiedzią nie ma być rezygnacja. Nie? Waszą odpowiedzią ma być wzmożenie wysiłku. Oczywiście to trzeba zrobić mądrzej, lepiej i tak dalej, ale absolutnie nie odstawić nogi, tylko jeszcze bardziej przyłożyć się do pracy. No proste jak 2 razy 2. Nie? Także taką miał cechę. No dlatego on był przywódcą. Bo on, czym bardziej mu mówią, że się nie da, to on tym bardziej chce to zrobić. Nie? Także no, możecie przez to troszeczkę też rozpoznać swoje cechy przywódcze. Nie? Dobra. Co jeszcze? Teraz właśnie ten przypadek, gdzie wykorzystali te autorytety religijne, tych proroków, którym no, po części on też w jakiś sposób ufał, albo ludzie przynajmniej im ufali. Nie? To byli z jego środowiska ci prorocy, spośród Żydów. Nie? No, ale zobaczcie, że ci ludzie go nakłaniają do grzechu. Wprost ten prorok nakłania go do grzechu. Czyli przychodzi teraz nie wróg, który kłamie i który mówi, no chodź pogadamy, bo jak nie, to tego musisz tutaj z nami wejść w jakiś deal, no to będziesz mógł dalej robić swoje, a jak nie, to nie, to no tu zaraz się tobą zajmiemy. Teraz z jego, można powiedzieć, środowiska, autorytety takie moralne, religijne, duchowe, namawiają go do złamania Bożej zasady, Bożej prawdy jakiejś. Mówią, no jest niebezpiecznie, to zrób tak i tak. Złam Boże zasady, nie? Zgrzesz, inaczej mówiąc, nie? No i on po tym również może, niezależnie, czy zobaczcie, czy mówi to człowiek zły, czy dobry, bo tutaj powiedzmy, że ci prorocy postrzegani są jako dobrzy, ale jeśli go zachęcają do grzechu, to Boży człowiek, Boży przywódca odpowiada, nie, ja tego nie zrobię. Niezależnie, czy mi to uratuje życie, czy nie, to ja tego nie zrobię, nie złamię Bożych przykazań. Nie? No, takie on miał tam na swoje, na tamte czasy oni tam chcieli, żeby się w tym miejscu świętym schronił, że tam będzie tego, a tam zdaje się chodziło o to, że tylko kapłani, czy coś tam takiego, nie? Czy on by zgrzeszył, gdyby ratując życie tam wszedł. Nie? Ale to mówię, przenosimy zawsze na nasze czasy, dzisiaj są inne te Boże prawdy, do innych rzeczy jesteśmy kuszeni, żeby je złamać, coś złego zrobić. No i przywódca musi mieć na tyle mocny charakter i znajomość Bożej woli, że umie rozpoznać, że ta rada to jest, tak jak Jezus mówił, Piotr go wziął, bo Jezus mówił o swojej śmierci, nie? I niedługo, a Jezus go bierze na stronę i mówi, słuchaj, to ty głupio gadasz, to nie przyjdzie na ciebie. No nie mów takich deprymujących ludzi, że ciebie zabiją i tak dalej, nie? No i pamiętacie ta odpowiedź Jezusa, choć przecież to był jego przyjaciel, no wybrał go i tak dalej, idź precz ode mnie, szatanie, bo nie mówisz, nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku, nie? Czyli ludzkimi sposobami chce rozwiązać duchowy problem, nie? To o tym no, przywódca szczególnie musi pamiętać, żeby nawet jeśli mu ktoś radzi, to nie pójść za wbrew Bożym nakazom, nie? To oczywiście jest to tam, trzeba się nad tym zastanowić, zbadać pismo. To nie jest zawsze takie proste, chociaż tutaj ten nakaz jest, znaczy to złamanie Bożego nakazu jest proste, nie? Oczywiście cel, no to już tam mówiłem na samym początku. Co jeszcze możemy tu zobaczyć? No, mówiliśmy o wywiadzie kościelnym, ale tu jest też wywiad naszych wrogów. Zobaczcie, że nie wiemy, jak te, tu w 18 wersecie są jakieś związki, koligacje rodzinne przedstawione. No nie wiemy, jak to jest, ale wrogowie, tutaj ten Tobiasz jest tym głównym, jak gdyby, adwersarzem, on ma swoich ludzi wewnątrz, wśród Żydów. Oni mu donoszą, temu Tobiaszowi, wszystko, co się dzieje w kościele, powiedzmy, nie? I też pogłoski, czyli dezinformację, którą wrogowie chcą, on rozsiewa na fejsiku, nie? No dobra, to co? Będziemy powoli kończyć. Tu 7 rozdział no, kończy tę historię. Nehemiasz musi wracać, bo on na 2 miesiące mniej więcej dostał wolne od króla. Nie? Ale zobaczcie, że zostawił bogobojnych ludzi, czyli miał, wychował następców, zastępców, to już tam wstaw właściwy. To się tyczy tego poziomu organizacji, który w jednym z rozdziałówśmy omawiali wcześniejszych, nie? Że tu już widać efekt tej organizacji, że on ma komu przekazać odpowiedzialność. Jeszcze on wyznacza ramy, nie? To nie są przywódcy samodzielni, ci, którym tu komendanturę wojskową i to dowodzenie cywilne, powiedzmy, przekazuje, nie? Ale to już są ludzie, którzy mogą wedle wytycznych, mając jasne wytyczne, reprezentować go i realizować przywództwo w tym narodzie. Czyli on się dochował, można powiedzieć, swoich uczniów, wychowanków, którzy tu mają taką, jak to? Mąż prawy i bogobojny, czyli uczciwy i bojący się Boga, nie? Takie mają cechy. ale daje im wytyczne, żeby dużo wcześniej niż w normalnych miastach to się robiło, żeby ryglować, dużo później otwierać, dużo wcześniej zamykać, czyli stosować, można powiedzieć, przesadne dla niektórych, ale on wie, przeciwko, kto jest przeciwko nim, normy bezpieczeństwa i wystawić podwójne straże. Jedne przy bramach, a drugie przy domach, nie? Czyli żeby jeszcze uruchomić pomoc sąsiedzką w dzielnicach, bo jeszcze Jeruzalem nie jest dostatecznie nasycone mieszkańcami, nie? Czyli widzicie, że tu i ochrona, i przywództwo, że to wszystko już, że tak powiem, Nehemiasz to zbudował, nie? No, najlepszym prezentem dla naszych hejterów jest, są nasze sukcesy. Tutaj ten werset 16. A gdy dowiedzieli się o tym wszyscy nasi wrogowie, zlękli się wszyscy poganie, którzy wokół nas mieszkali i bardzo upadli na duchu, widząc, że pomyśli naszego Boga dokonane zostało to dzieło. Przykładajcie ręce do tego, co trzeba, budujcie Boży sukces. To jest nasza odpowiedź dla hejterów.